Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś imieniny głównodowodzącego w wojnie polsko-bolszewickiej marszałka Józefa Piłsudskiego i dzisiaj inaugurujemy w setną rocznicę cykl programów o tej wojnie. Co jakiś czas będziemy omawiali jej poszczególne etapy, bo było to zmaganie z nawałą bolszewicką długotrwałe i mające wiele zmiennych kolei. Dzisiaj zaczniemy od początku, czyli od momentu rozpoczęcia wojny polsko-bolszewickiej. Tu jest spór historyków, kiedy te zmagania miały swój początek. W naszym studiu historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku Marek Gajewski. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Współautor książki Białystok 1920. Krótko o tej publikacji, którą napisał pan wespół z profesorem Adamem Dobrańskim.
Znaczy, ta książka jest, że tak powiem, takim szerszym powieleniem tych wiadomości, które zostały wykorzystane przeze mnie w 2010 roku w książce Największa bitwa w dziejach miasta. Udało nam się wspólnie z profesorem poszerzyć te wiadomości, które zdobywaliśmy podczas kwerend w archiwach polskich i zagranicznych. Stworzyliśmy taką publikację, świetnie edytorsko wydaną w kolorze, z kolorowymi zdjęciami z rekonstrukcji, we współpracy z wydawnictwem historycznym Bellona.
I ta książka będzie, proszę państwa, nagrodą. Teraz może podam naszym słuchaczom konkursowe pytanie. Czy Władysław Broniewski walczył w Białymstoku w 1920 roku? Proszę napisać maila na adres studio@radiobiaustok.pl. Oczywiście odpowiadając poprawnie na nasze pytanie. Powtórzę je. Czy Władysław Broniewski walczył w Białymstoku w 1920 roku? Czekam na odpowiedzi. Ale teraz przejdźmy do sedna naszego dzisiejszego spotkania. To zatem, jakie były początki wojny polsko-bolszewickiej i dlaczego są różnice w poglądach, jeśli chodzi o początek owej kampanii, owej batalii?
Znaczy, o tym konflikcie zbrojnym między Polską a Rosją bolszewicką musimy mówić przez pryzmat tych dziejów, tych walk, które trwały 2 lata. Ta prawdziwa data, którą byśmy zaczęli te zmagania wojenne, no jest trudna do ustalenia tak naprawdę, bo należy jeszcze wrócić do pierwszego korpusu polskiego w Rosji, który się formował pod dowództwem generała Dowbora Mośnickiego, i tam już te oddziały polskie wchodzące w skład tego związku operacyjnego już podjęły walkę z bolszewikami, prowadziły tę walkę ofiarnie, bohatersko. Niestety musiały ulec przewadze bolszewickiej, ale odnosząc przy tym parę znaczących sukcesów. Niestety układ polityczny, jaki w tym momencie obowiązywał, zmusił do rozwiązania tego korpusu przez Niemcy i wielu tych byłych dowyborczyków zostało przesiedlonych, przewiezionych do Polski, jeszcze nieistniejącej, ale wielu z nich znalazło się na przykład w Mińsku, w Wilnie, w Grodnie, w Białymstoku, jak również i w Warszawie. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiej daty rozpoczynającej te zmagania wojenne, to jest właśnie pierwsze dni stycznia 1919 roku, wtedy, gdy oddziały samoobrony wileńskiej rozpoczęły walkę taką regularną z oddziałami bolszewickimi, ale to nie były oddziały, te polskie nie były oddziały takie regularnym wojskiem, które się dopiero tworzyło, formowało na terenie kraju. Z kraju też nie mogliśmy uzyskać żadnej pomocy, więc ta walka była od samego początku, tak w cudzysłowie określając, przegrana. Ale trzeba było ją podjąć i trzeba tych cenić żołnierzy, którzy ją rozpoczęli.
Bo część historyków uważa, że te zmagania polsko-bolszewickie rozpoczęły się już troszeczkę później, w momencie, kiedy nasze oddziały wojskowe pojawiły się w rejonie Wołkowyska, Mostów, tam, w tamtych rejonach.
Większość historyków uważa, że Wojsko Polskie rozpoczęło wojnę z bolszewikami 14 lutego 1919 roku od starcia pod Mostami. Taka miejscowość w okolicach Wołkowyska. To jest fakt potwierdzony, ale ja jednak jestem zwolennikiem tej wcześniejszej daty, bowiem te oddziały, które tam rozpoczęły walkę z bolszewikami w ramach samobrony, czyli wileńskiej, grodzieńskiej, to przecież ci żołnierze potem weszli w skład dywizji litewsko-białoruskiej, która się formowała tutaj w naszym regionie, w pobliskich Łapach. I właśnie żołnierze tej dywizji rozpoczęli te prawdziwe działania na tym kierunku właśnie w okolicach Nowogródka, Ogród Kawałkowyska i Słonimia. Tam, stamtąd rozpoczęły się te pierwsze działania.
Ofensywy. Bo tutaj mieliśmy na tymże terenie, mieliśmy taką przedziwną sytuację, bo były to tereny zajęte przez Niemcy. Do Narwi, tutaj w okolicach Białegostoku, ta granica pomiędzy Niemcami, którzy tutaj funkcjonowali w I wojnie światowej. Potem byli bolszewicy i w momencie, kiedy zaczęli się wycofywać Niemcy, wytwarzała się taka swoista pustka.
Znaczy, to pustkę szybko zajmowali bolszewicy. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że od listopada 1918 roku Niemcy musieli się wycofywać ze wschodu, ale robili to etapami. Nie mogło to się odbyć tak falowo przez centrum Polski, bo to się było równoznaczne z okupowaniem tych terenów Rzeczypospolitej i tak naprawdę utratą świeżo odzyskanej niepodległości. W związku z tym prowadzono rozmowy z dowództwem Oberostu w Kownie, po to, żeby te wycofywanie się rozłożyć właśnie w czasie. Dlatego też
kilka, i żeby nie przez tereny centralnej Polski się
żeby odbywało. Oddziały niemieckie wycofujące się z Kijowa, z Ukrainy, z Białorusi, nie wycofywały się właśnie przez centralne ziemie polskie, tylko właśnie trasą kolejową przez Białystok, Grajewo, w kierunku prus wschodnich, tam dalej już do Niemiec. I w tych kwestii prowadzono szerokie rozmowy, które były kontrolowane osobiście przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który dawał wytyczne poszczególnym oficerom po to, żeby po prostu z Niemcami się dogadać. I to odbywało się aż do 19 lutego, kiedy na podstawie umowy białostockiej z 5 lutego obie strony, zarówno polska i niemiecka, dogadały się, że tego dnia ma się zakończyć ewakuacja wojsk niemieckich Białymstoku, że miasto zostało już zajęte przez oddziały Wojska Polskiego i uzyskano jeszcze jedno ważne zagadnienie, które umożliwiło, że Wojsko Polskie może przez jeszcze strefę tą neutralną, strefę linii demarkacyjnej iść w kierunku Wołkowyska po to, żeby już stopniowo zatrzymywać postępy bolszewików.
No bo właśnie z Białegostoku Niemcy się wycofali 19, a 14 już były walki pod mostami. To skądś tam to wojsko musiało się znaleźć.
Dlatego też właśnie ta umowa z 5 lutego umożliwiała przetransportowanie tych żołnierzy polskich z tej dywizji litewsko-białoruskiej, pozostawiając niektóre oddziały tutaj w okolicach Łap, po to, żeby zajęły Białystok, ale większość sił właśnie dywizji litewsko-białoruskiej skierowano w okolice właśnie Wołkowyska po to, żeby tam już zatrzymywać te oddziały bolszewickie. Tutaj jest też, dochodzi do pewnego dramatu, bo na tym kierunku nacierała zachodnia dywizja strzelców, składająca się właśnie z Polaków służących właśnie po stronie Rosjan.
A zatem mamy te początki walk wynikające z tego, że wytworzyła się bardzo dziwna sytuacja. Jeszcze nie dysponowano takim potencjałem wojskowym, żeby spokojnie wyruszyć na kresy wschodnie i zacząć te kresy zajmować. Trzeba było wykonywać bardzo dziwne ruchy. Do tego dołączały się oddziały obrony kresów.
Znaczy, możemy sobie zdać jedną sprawę, że te wszystkie oddziały, które przybyły z samobrony grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, one się przetransportowane zostały do Zambrowa, Łap i Ostrowi Mazowieckiej. Tam zostały formowane, ujęte w karby takiej dyscypliny wojskowej i wcielone do dywizji litewsko-białoruskiej, która już od lutego biła się tą na froncie przeciwbolszewickim. Ale musimy sobie też zdać sprawę, że ten front dopiero się rozpoczynał, rozwijał. Musimy zdać sobie też sprawę z jednego faktu, że tych żołnierzy nie było tak bardzo dużo. To było kilkanaście batalionów piechoty, spartych jednostkami kawalerii i artylerii. To wszystko się dopiero formowało, tworzyło. Musimy wiedzieć też, że nie mieliśmy własnego przemysłu zbrojeniowego. Musieliśmy to wszystko jakoś układać i dobierać do walki. Z tego, co zostawili nam, byli zaborcy, więc było dużo różnorodności w umundurowaniu, w uzbrojeniu, w uposażeniu.
Ale niestety, a nawet i boso niektórzy.
Oczywiście, tym bardziej, że to jeszcze była pora zimowa tak naprawdę. Na wiosnę jest to się wszystko zaczęło układać w miarę sensownie. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego też tworzyło na terenie kraju jednostki, które po ukończeniu tego cyklu szkoleniowego przerzucano bezpośrednio na front, wspomagając te siły, które już brały udział.
Właśnie, spróbujmy, panie Marku, zarysować ten front, bo to nie był front klasyczny. linia okopów, wszyscy tam są usadowieni, wzajemnie do siebie strzelają. Raczej mamy bardziej do czynienia z wojną manewrową, z takimi ogniskami, gdzie te działania zbrojne się mają miejsce.
W związku z tym, że te siły nie były tak bardzo liczne, liczące tam kilka tysięcy, maksymalnie kilkanaście tysięcy, więc one musiały działać na pewnych odcinkach. Musimy też wiedzieć, że Niemcy jeszcze byli tak bardzo blisko. Grodno było zajęte przez wojska niemieckie, obsadzone, więc tutaj musieliśmy też się ubezpieczać. Nie tylko od strony wschodniej, czyli od bolszewików,
Suwałki
ale
zajęte, Augustów zajęty.
Właśnie od strony Grodzieńskiej, która też leżała w strefie przyszłych planów, że po prostu powinniśmy te miejscowości, te tereny zajmować. Ale podstawą do działań dalszych operacyjnych, ofensywnych było manewr zdobycia Wilna, bo naczelnikowi państwa polskiego chodziło o to właśnie, żeby zdobyć Wilno, które mu było bardzo blisko, bardzo bliskie i na którym zdobyciu bardzo zależało Polakom.
I z jednej strony tam na górze, czyli od północy mamy Wilno, potem Wołkowysk i tutaj te rejony nadniemeńskie, na zapleczu jeszcze funkcjonujące oddziały niemieckie, które nie wycofały się do końca. Przypomnijmy, że dopiero w sierpniu 19 roku, pod koniec, wycofano się z Suwałk oddziały niemieckie.
Ale te działania właśnie na tym kierunku północnym były nam jakieś takie bardziej spokojne, bo były zabezpieczane. Niemcy nie wystąpiliby przeciwko Polakom zbrojnie, choć kilka przypadków takich było. Przykładem jest właśnie natarcie na Kamieńsku Starą, gdzie niemiecki pociąg pancerny z dwiema kompaniami zaatakował tworzący się wówczas też w Grodnie tatarski pułk jazdy. Więc dochodziło czasami do takich sporadycznych walk, ale one nie miały większego znaczenia operacyjnego. Chodziło o to Polakom, żeby jak największe siły skupić do wykonania tego zagonu, że tak powiem, na Wilno, do zdobycia tych czołowych miast na wschodzie. Wilno, Nowogródek, później w dalszym już etapie Mińsk. I te działania rozpoczęły się na taką większą skalę w marcu 1919 roku. Początkowo ciężko walczono, po prostu nie dysponowano, tak jak mówiłem wcześniej, odpowiednią ilością broni. Tutaj w walce takiej okopowej decydowała też artyleria, której też nie posiadano za wiele, ale cały czas nadsyłano te posiłki z zachodu kraju. I po prostu przystępowano do działań takich manewrowych. W kwietniu ruszyła ofensywa na Wilno, która zakończyła się wielkim sukcesem oddziałów polskich. Bolszewicy próbowali stawiać opór, jednak kontratakując ponosili ogromne straty. Nie byli też do tego za bardzo przygotowani. Liczyli cały czas na te szczęście, że jak Niemcy odchodzą, zajmują te tereny bez walki. A tutaj się pojawia nowy przeciwnik, który rości sobie też pewne prawa do tych ziem. No i walczy skutecznie. Polacy mieli już doświadczenia wyniesione z I wojny światowej, więc potrafili się bić, potrafili walczyć z użyciem nowoczesnych środków walki, które też już stopniowo napływały do Polski dzięki przybyciu Armii Błękitnej Hallera z nowoczesnym sprzętem.
No i także tu warto wspomnieć, bo mamy teraz wizytę niedługo prezydenta Węgier w Polsce, że Węgrzy, którzy zgodnie z różnymi układami byli rozbrajani, całe to uzbrojenie, które musieli oddać, przekazali do Polski.
Znaczy to jest bardzo cenne, bo bowiem w 1918 roku, jak odzyskiwaliśmy niepodległość, tak naprawdę Wojsko Polskie liczyło 10 tysięcy żołnierzy tej polskiej siły zbrojnej, która początkowo nie była tak bardzo przychylna Piłsudskiemu. Piłsudski, jak przybył z Magdeburga, to tak naprawdę przede wszystkim przyszłe Wojsko Polskie chciało opierać na własnych żołnierzach, którzy wychodzili z obozów internowania i tak naprawdę rozpoczęło się na dobre formowanie jednostek liniowych. Ale należy też wspomnieć o innych oddziałach, które decydowały potem o walkach, o ilości tych żołnierzy, którzy wstępowali z oddziałów byłych korpusów rosyjskich, czy Armii Błękitnej generała Hallera. Cieszymy się z tego, że byli zaborcy, pozostawili po sobie masę sprzętu, które Wojsko Polskie wykorzystywało z powodzeniem. Niejednokrotnie ta była broń czasami nieużyteczna, ale te części zapasowe były też potrzebne w tym momencie.
No i właśnie też przychodziły transporty z Węgier, co warto odnotować, bo to uzbrojenie było tutaj właściwie wykorzystane i nawet stworzył się swego rodzaju korpus węgierski. Nie było tego dużo, ale parę dziesiąt tysięcy Węgrów przyjechało. Musieli się dopiero tutaj na naszym terenie uzbroić. To taki mały epizod, ale wracając do tej sytuacji tutaj na froncie kresowym, to mamy dywizję litewsko-białoruską, która zaczyna na tereny opuszczane przez Niemców, a broniąc przed Sowietami zajmować bądź usuwać owych Sowietów. Stąd walki, stąd zmagania i to czasami bardzo krwawe.
No te walki, jak wspominaliśmy wcześniej, rozpoczęły się w marcu i one były bardzo krwawe dla obu stron. Zresztą żołnierze polscy, jak i bolszewicy zdobywali dopiero doświadczenie, nie w walce takiej okopowej. Na razie to było takie rozpoznawanie sił, środków, które były do dyspozycji. Ale tak jak mówiłem, taka zacięta walka, taka ofensywna rozpoczęła się w kwietniu właśnie 19 roku, związana z ofensywą na Wilno. Te działania były już prowadzone z wielkim rozmachem, ale tam brały też oddziały nie tylko Dywizji TSK Białoruskiej, ale Dywizji Legionowej, która już była zahartowana w bojach, świetnie wyszkolona, świetnie dowodzona przez swoich dowódców na czele z generałem Edwardem Rydzem Śmigłym. I to zakończyło się wieloma sukcesami. I te sukcesywnie też oddziały polskie, które formowały się na terenie kraju, były przesyłane na ten front litewsko-białoruski. I to zakończyło się takim wielkim sukcesem, bowiem strona polska w przeciągu tej letniej ofensywy zajęła też Mińsk, przesunęła linię frontu aż na linię Berezyny i Auty, gdzie utrzymywała się aż do, powiedzmy, lipca 1920 roku.
Przekroczono tą granicę pierwszego rozbioru.
Tak, zajęto też Bobrusk, gdzie wcześniej się właśnie formował ten pierwszy korpus Dobora Muśnickiego. Tych jednostek, tak jak mówiłem, przybywało coraz więcej. Też przybyły jednostki wielkopolskie, które nie za bardzo chciały walczyć tutaj na wschodzie, bowiem żołnierze tych jednostek lubili się poruszać drogami bardziej utwardzonymi niż takimi pieszczastymi. Zwłaszcza ta dywizja litewsko-białoruska, do której mam taki wielki sentyment, to ona ponosiła największy ten trud tych działań w tym pierwszym okresie. Potem oczywiście w wojnie 20 roku, w działaniach 20 roku też prowadziła zacięte walki właśnie tutaj na Kresach i przechodząc też przez Białostoczyznę i wyróżniając się zwłaszcza w walkach pod Warszawą.
Jeśli można, to może na moment skupmy się na tych oddziałach kresowych, samoobrony kresowej, bo to przedziwne formacje, ale no, tam zgłaszali się bardzo patriotycznie nastawieni ludzie. No weźmy choćby tych, którzy tworzyli 41 pułk, bądź nawet i 42. Z Suwałk jechali gdzieś do Łab, bo tam było można dopiero się organizować. Podobnie tutaj. I później nastąpiła pewna wolta, bo pojawili się inni żołnierze w składzie owych pułków, ale ich rodowód można częściowo wywieźć właśnie z owych oddziałów kresowych.
Znaczy samoobrona grodzieńska, wileńska, mińska, kowieńska tworzyła się właśnie nie tylko z ochotników miejscowej młodzieży patriotycznie usposobionej właśnie do państwa polskiego, które miało powstać i tej niepodległości potem bronić, ale musimy też sobie zdawać sprawę, że w tych miastach przybywało, tak jak mówiłem wcześniej, dużo żołnierzy z doświadczeniem, tych byłych dowyborczyków. To oni wnosili taki potencjał, oni też objęli te najważniejsze stanowiska dowódcze, dlatego też samoobroną wileńską dowodził były dowyborczyk. Czy generał Wejtko. Musimy też wymienić innych z nazwisk oficerów, generała Sulewskiego, pułkownika Kobordę, czy nawet naszego tutaj, jak to mówią, ziomka, czyli porucznika wtedy, Nikodema Sulika, który w ramach samoobrony grodzieńskiej organizował właśnie oddziały ochotnicze w okolicach Dąbrowy Białostockiej, Różonego Stoku i swojej rodzinnej miejscowości Kamiennej. Więc to był ten potencjał. To większość tych żołnierzy to byli żołnierze były armii rosyjskiej, którzy właśnie mieli ten swoje doświadczenie wyniesione z działań I wojny światowej, jak również z tej samoobrony. Również musimy wrócić do nazw pułków, które miały właśnie w swojej nazwie użyte nazwy miejscowości, czyli Suwalski Pułk, czy Wileński, Grodzieński, Nowogródzki. Tych pułków było tak naprawdę 8. Białostocki Pułk to też tak naprawdę wchodził w skład 1. Dywizji Litewskiej Białoruskiej dopiero w drugim etapie wojny, czyli w roku 20 wszedł w skład 2. Dywizji Litewskiej Białoruskiej. Tych dywizji było 2.
I to były oddziały, które tutaj się rodziły z jednej strony z ludzi, którzy mieszkali na tym terenie i byli zainteresowani obroną i przeciwdziałaniem ewentualnej okupacji sowieckiej, ale z drugiej strony masa tychże żołnierzy była z tych armii zaborczych, które no zostały de facto rozbite czy zdezorganizowane.
Musimy jeszcze co przynajmniej powiedzieć, że to byli ochotnicy. To nie byli żołnierze z poboru tak naprawdę. Dopiero w późniejszym okresie to tak pobierano żołnierzy do służby liniowej. To byli ochotnicy, którzy nosili zapał. Oni chcieli się bić za tą Polskę. Były takie przypadki, że kilku braci walczyło nawet w jednej kompanii, potem ich potem rozdzielano po to, żeby uniknąć śmierci, bo to po prostu przerażało, jak swój brat ginie w okopach. Więc ten walor takiego zapału ochotniczego był bardzo, bardzo doceniany przez dowódców. No i ci dowódcy się też uczyli tego kunsztu. Naprawdę wielu, wielu sierżantów zdobywało te szlify pierwsze oficerskie. Oni pokazywali, jak to trzeba walczyć, jak prowadzić te działania. Opierano też się na doświadczeniu tych kresowych generałów, typu generał Żeligowski, to była postać niesamowita, czy generał Iwaszkiewicz, który tak naprawdę formował tą dywizję. Musimy też powiedzieć o jednym, że te dywizje wchodziły w skład później w takich większych związków taktycznych, operacyjnych, typu korpus, czy nawet front. Jest postać bardzo ważna Stanisława Szeptyckiego, który kierował walkami tutaj na wschodzie, zarówno w 1919 roku, jak i w 20.
Nie udało. Bałachowicz i tak dalej.
To są właśnie osoby związane. Również też trzeba wymienić braci Dąbrowskich, Jerzego i Władysława, którzy stworzyli specjalny oddział kawalerii, który potem zasłynął też w działaniach 20 roku.
I takie były początki tej wielkiej wojny o naszą wschodnią granicę, bo na tę wojnę polsko-bolszewicką musimy właśnie spojrzeć z tej perspektywy, bo zakończyła się owa wojna pokojem ryskim. Tu już skoczymy do końca owej batalii. Pokojem ryskim, w którym to pokoju określono właśnie ową wschodnią granicę Rzeczpospolitej.
Która tak naprawdę została dopiero zatwierdzona w 1923 roku uchwałą Rady Ambasadorów.
Ale tam zarysowano i tam dogadano się z Sowietami i ustalono, że tak mniej więcej będzie ona przebiegać. A zatem, proszę Państwa, tak zaczęła się owa wielka wojna polsko-bolszewicka w roku 1919. Potem była w 1920. I o tych wydarzeniach opowiadał nam dzisiaj Marek Gajewski, historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku. Teraz zajrzymy do naszej poczty, zobaczymy, jak jest z odpowiedziami. No, nie udało się nikomu wysłać dobrej odpowiedzi. W związku z tym nagroda czeka. Będzie nagrodą przechodnią w kolejnych programach. Będziemy do tejże nagrody wracali. No a dzisiaj, tak jak powiedziałem, nasz gość opowiadał o początkach wojny polsko-bolszewickiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję, Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.